grał Depeche Mode Personal Jesus, a w studio Antoni Macierewicz, człowiek, który powoduje, że wszyscy koledzy w redakcji wciągają brzuchy, prostują plecy, zwierają pięty, no bo jednak minister obrony narodowej, co prawda były, ale jednak człowiek, który podniósł polskie wojsko z upadku. Bardzo serdecznie witamy.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No bardzo się cieszę, że takie sportowo-ćwiczebne efekty ma moje wejście. Będę w takim razie więcej, częściej do państwa przychodził.
Taki był cel.
Sport to zdrowie, więc cieszę się, że redakcja tak znakomitego radia.
Chciałem zobrazować wojskową postawę, jaką tutaj koledzy przyjmują.
Dzięki.
Zacznijmy może naszą rozmowę od końca poprzedniej rozmowy. Udało się zachować pomnik katyński na nabrzeżu rzeki Hudson, w pasażu nadbrzeżnym z widokiem na Manhattan. Czy to jest sukces Polski, czy to jest sukces Polonii amerykańskiej?
Ja bym chciał bardzo otwarcie powiedzieć, że mam nadzieję, że tak. I proszę nie mieć mi za złe tego zastrzeżenia, mam nadzieję, dlatego że sytuacja wygląda w ten sposób. W ogóle zamiar ruszenia pomnika z tamtego miejsca nie ma wątpliwości, że miał charakter polityczny i miał charakter uderzenia nie tylko w to, co najświętsze dla Polaków, ale w ogóle w symbolikę związaną z przypomnieniem o zbrodniach ludobójstwa sowieckich na Polakach i w ogóle tego, że to był reżim ludobójczy. A to była główna, to był główny problem związany z tym pomnikiem.
Słyszeliśmy wypowiedzi włodarzy New Jersey, mówiąc, że w obecnej sytuacji ten pomnik to jest taki politycznie trochę niepoprawny.
No więc właśnie, on jest niepoprawny, bo przypomina, że ten reżim, który nigdy nie został rozliczony ze swojego ludobójstwa, bo przypomnijmy, o ile była Norymberga, która jednoznacznie postawiła w świecie sprawę zbrodni hitlerowskich, zbrodni niemieckich, ludobójczych, to nigdy nie zostały w wymiarze światowym ocenione i prawnym ocenione zbrodnie ludobójstwa sowieckie, komunizmu rosyjskiego. Ten pomnik to robi. On jest, nie tak jak ktoś, naprawdę już nie wiem kto, ale ktoś powiedział, że to małe miasto w Stanach Zjednoczonych, nieważny pomnik. No to jest metropolia świata. To jest metropolia świata, w której ten pomnik tak wyraźny, tak widoczny, tak dobitny dzięki mistrzostwu Pityńskiego pokazuje całemu światu, że świat o tych zbrodniach ludobójstwa pamięta. I w obecnej sytuacji politycznej ja sądzę, że naprawdę jego usunięcie nie miało charakteru architektonicznego, nie miało charakteru porządkowego, etc., etc., tylko miało mieć charakter właśnie politycznej demonstracji o to, przestajemy mówić w ogóle o zbrodniach, o rosyjskich zbrodniach czy sowieckiego komunizmu, zbrodniach ludobójczych. Z tego punktu widzenia sam ten zamiar uważam za bardzo negatywne zjawisko. Dobrze się stało, że uzyskaliśmy swojego rodzaju deklarację pana burmistrza, chociaż trzeba pamiętać, że deklarację, którą poprzedziły no, nieprawdopodobne zachowania wobec państwa polskiego. Wobec państwa polskiego, dlatego, bo pan marszałek Senatu reprezentuje państwo polskie. Ten zbiór wyzwisk, który wobec niego i wobec Polski został sformułowany i w istocie nigdy nie wycofany. W istocie nie było żadnej reakcji dyplomatycznej na odpowiednim szczeblu. I
znany antysemita, negacjonista Holokaustu.
To są przecież najgorsze oskarżenia, jakie można wobec człowieka i wobec państwa sformułować, a one zostały bezkarnie sformułowane. Mówię o tym dlatego, że zdaje się, że nie ma po dzień dzisiejszy dokumentu, który by jednoznacznie gwarantował nowe miejsce tego pomnika. Ja nie wątpię oczywiście w deklarację. Nie chcę wątpić w deklarację. I jestem pewien, że to zostało i bardzo jestem pod dużym wrażeniem zaangażowania konsula generalnego i dyplomacji, państwowej dyplomacji polskiej. No wreszcie ona podjęła działania takie, jakie powinna podjąć. Ale zanim okrzykniemy sukces, byłoby dobrze, gdybyśmy mieli dokumenty, które gwarantują, że ten pomnik, który jednak ma być przeniesiony, będzie nadal w światowej opinii publicznej i w amerykańskiej opinii publicznej w tym miejscu, w którym być powinien w sensie świadczenia o wartościach, których jest symbolem. Powtarzam jeszcze raz, byłoby dobrze, gdybyśmy taką dokumentację mieli, gdybyśmy mogli ją zobaczyć, gdybyśmy mogli być pewni, że nic tutaj się złego nie dokona. Dlatego mówię o tym, dlatego że ta fala antypolonizmu nie zgasła. Ona ciągle jest. Ona ciągle jest napędzana przez pewnego rodzaju manipulacje, za którą mam wrażenie, że i na sprawie pomnika to widać bardzo dobrze, za którą stoją po prostu interesy KGB, interesy dawnego reżimu sowieckiego, interesy tych, którzy uważają, że rozpad Związku Sowieckiego jest największą tragedią XX wieku. To są słowa pana prezydenta Władimirowicza Putina.
Słusznie. Jerzy Targalski sformułował taką ocenę mówiącą o tym, że pojawienie się, że cała kontrowersja dotycząca pomnika, ustawa 447 przepchnięta przez Senat i przepchnięta nogą przez Kongres, przecież nie wiemy ilu kongresmenów głosowało za nią.
Na pewno nie więcej niż 100.
Czyli a kworum jest 200.
Czyli na pewno znikoma mniejszość. Mówi się o 40, a 90 kilka mniej więcej, prawda, takie padają liczby, więc to jest w ogóle ustawa, która z punktu widzenia normalnego trybu parlamentarnego nie miała miejsca, nie miała racji bytu.
Ja zapytam o nią za chwilę, ale jest taka teza, że teraz jest podglebie, by w Polsce wyrosła partia prorosyjska, która będzie wskazywała, zobaczcie tutaj, ci źli Amerykanie przesuwają wam pomnik.
Na prowadzą pewno jest to akcję... jeden z celów tej operacji. Tak, na pewno jest to jeden z celów tej operacji. Czy takie podglebie już jest? Ja mam nadzieję, że nie. Jednak przy wszystkich staraniach mających sprowokować i przy wszystkich długofalowych, przecież długotrwałych już od pewnego czasu następujących wysiłkach, żeby znaleźć osoby, które będą gotowe się w to zaangażować, i tak dalej. No, ciągle wśród Polaków jest jasność, że mielibyśmy do czynienia jedynie z pewnego rodzaju prowokacją realizującą rosyjskie interesy. Takie jest moje wrażenie, ale oczywiście, tak powiem, są to rzeczy nie do końca obliczalne, więc nie chciałbym przesądzać. Te tendencje, które są przygotowywane i realizowane najczęściej przez aparat wywiadowczy rosyjski, są dosyć, tak powiem, od dłuższego czasu podejmowane, więc prędzej czy później się ujawnią.
Są czytelne dość ruchy, a jak wygląda w tej chwili sojusz polsko-amerykański? Gdzie jesteśmy w tym momencie?
Na pewno jesteśmy w momencie trudnym. Na pewno jesteśmy w momencie trudnym, dlatego że pewnego rodzaju rozgrywka, którą prowadzi Donald Trump, jest w takiej fazie, gdy intencje już są jasne i oczywiste, już widać dokładnie, prawda, perspektywę porozumienia oddalającego groźby, jakim zawsze był reżim północno-koreański i ten pistolet wymierzony w serce Stanów Zjednoczonych, jak się wydaje, ma szansę być wytrącony z rosyjskiej ręki. I równocześnie Donald Trump rozpoczął realizację swojego stanowiska wobec sprawy Iranu, czyli krótko mówiąc, natychmiast przeszedł do drugiej fazy realizacji swojego planu politycznego. to spowodowało pogłębienie różnic stanowisk między częścią państw Unii Europejskiej i Stanami Zjednoczonymi. Doszło do wspólnej de facto deklaracji rosyjsko-niemieckiej, podtrzymania dalej umów z Iranem, czyli zademonstrowano różnice stanowisk między Stanami Zjednoczonymi i ich ważnymi sojusznikami w Europie. Jak dalej się będzie ta sytuacja rozwijała, zobaczymy, nie chciałbym przesądzać. Nie ma wątpliwości, że na tym tle stanowisko Polski jest bardzo istotne. To jest rozwój sytuacji dosyć podobny jak kilka lat temu, gdy doszło do znanej, słynnej deklaracji kontynentalnej francusko-niemiecko-rosyjskiej przeciwko Stanom Zjednoczonym. Już raz ta linia podziału była eksploatowana przez Rosję i zapewne będzie eksploatowana także dzisiaj. Ja jestem przekonany, że Polska jako jedno z najistotniejszych państw Europy Środkowej, sojusznik Stanów Zjednoczonych, jednoznacznie opowie się po stronie Stanów Zjednoczonych, bo to jest w naszym najgłębszym interesie, zarówno geopolitycznym, gospodarczym, jak i cywilizacyjnym.
Ten współpraca ze Stanami Zjednoczonymi i takim zewnętrznym objawem jest po pierwsze stacjonowanie w Polsce na zasadach rotacyjnych, ale jednak brygady.
I przepraszam bardzo, że od razu się wtrącę. Utarło się od jakiegoś czasu przy tych rotacyjnym systemie obecności wojsk amerykańskich robić zastrzeżenia, że wprawdzie rotacyjnie, ale jednak nie ma w tej sprawie nic ułomnego. Nie jest to żadna ułomność, a wojskowi ze strony amerykańskiej podkreślają, że to jest system nieporównanie bardziej z militarnego punktu widzenia skuteczny, bo gwarantuje skuteczniejszą możliwość użycia takich wojsk w razie konieczności.
Oczywiście, bo to są wojska rozwinięte bojowo, to są jednostki bez rodzin, bez szkół, bez tego całego zaproszenia. To są po prostu żołnierze, którzy w dowolnej chwili mogą wejść
bardzo
do konfliktu.
Bardzo trafnie to pan właśnie przywołał. Dokładnie takie jest stanowisko wojskowe, przynajmniej było wtedy, kiedy my na ten temat rozmawialiśmy. Oczywiście z punktu widzenia i pewnej symboliki, i dotychczasowego spojrzenia na te kwestie, my podkreślamy to, że nam zależy na właśnie takich tradycyjnych, stałych bazach, no a przede wszystkim na zwiększeniu liczby żołnierzy i rozmowy w tym celu do stycznia 2018 były bardzo daleko zaawansowane. Z tego, co słyszymy publicznie, pan minister Błaszczak kontynuuje tę linię i mam nadzieję, że ona przyniesie owoce, bo to dla bezpieczeństwa Polski jest niezbędne. I chcę powtórzyć to, co mówiłem zawsze, zwłaszcza tak długo, jak długo Polska sama nie będzie w stanie stworzyć armii tak silnej, byśmy byli zdolni odstraszyć potencjalnego wroga.
Jaka powinna być ta armia?
Strategiczny przegląd obronny, który był podstawą naszego planowania przyszłości i także kształtu naszej armii na początek lat 30. zakładał, że właśnie mniej więcej w ciągu 10 lat doprowadzimy do takiej sytuacji, że będziemy zdolni sami się obronić, przynajmniej w tym pierwszym momencie, na tyle, żeby nasi sojusznicy mogli dotrzeć ze wsparciem i pomocą, że będziemy dysponowali tego rodzaju zdolnością odstraszania, proporcjonalnie oczywiście większą, ale tego typu, jaką na przykład dysponuje Finlandia, mały kraj, niespełna 4-milionowy, trochę ponad 4-milionowy, który stworzył taki system militarny, ale też społeczno-polityczno-gospodarczy, iż Rosjanie wiedzą, że im się nie opłaca zaatakować tego kraju. Wtedy mówiliśmy o wojsku rzędu 200 tysięcy, które byłoby uzbrajane systematycznie dzięki finansowaniu sięgającemu czemu w końcu lat 20. ponad 2,5 do 3% PKB rocznie. Nie wiem, jak wygląda dotrzymywanie tego terminarza. Obecnie on był ujęty w ustawie, więc tylko ustawa mogłaby go zmienić. Na razie takiego projektu ustawy nie ma, więc rozumiem z tego, że ten zamiar jest podtrzymany.
Wczoraj pojawiła się informacja, że do obrony, Wojsk Obrony Terytorialnej dołączył 10-tysięczny żołnierz. To jest też nowa formacja, którą oficerowie, którzy najczęściej anonimowo wypowiadają się na forach, więc trudno sprawdzić, czy to rzeczywiście jest oficer, bardzo krytykują, mówiąc, że to jest coś, co zabiera pieniądze liniowym jednostkom.
A mówi pan o anonimowych, w cudzysłowie, oficerach. No ja mogę tylko powiedzieć, że dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej wypowiadają się pod własnymi nazwiskami i tak jak i żołnierze i jednoznacznie podtrzymują tezę, która jest powszechna w świecie zachodnim, że to jest najskuteczniejsza formacja z punktu widzenia podnoszenia zdolności militarnych całego społeczeństwa i uświadomienia potencjalnemu agresorowi, że opór przeciwko ewentualnemu zagrożeniu będzie oporem całego narodu, a nie tylko wydzielonych, wyspecjalizowanych sił zbrojnych. Zresztą
będzie zdecentralizowany, będzie na tych miastowy, tak? Bo te jednostki, o ile dobrze pamiętam, mają 3 godziny na zbiórkę. Wobec tego, jeśli gdzieś pojawią się jacyś zielone ludziki, którzy, nie wiem, zajmą władze lokalne albo stacje telewizyjne, będą nadawać swój ten, no to po 3, 4, 5 godzinach pojawią się u nich panowie z karabinami i pytają, o co chodzi.
Mam nadzieję, że nie pytają i mam nadzieję, że nie pojawiają
się. Pytają na swój sposób, no.
Nie pojawiają się w takim sensie, że telefonują bądź pukają do drzwi. Raczej chodzi o to, żeby w tych miejscach krytycznych, kluczowych te wojska były rozlokowane i mogły zareagować tak, żeby nie doszło do zajęcia infrastruktury krytycznej czy ważnych miejsc w danej miejscowości czy na linii frontu. Ważne jest to, że to są wojska, które mają być i już są wyposażane w najnowocześniejszy sprzęt. To nie jest pospolite ruszenie. To nie są wojska przygotowywane do partyzantki, bezradne i chaotycznie reagujące na ewentualne zagrożenia. To jest część polskich sił zbrojnych, 5. rodzaj sił zbrojnych, działający w ścisłym kontakcie i koordynacji z wojskami operacyjnymi i w ramach jednolitego planu odpowiedzi na ewentualne zagrożenie, mający wyznaczoną swoją bardzo ważną rolę, więc traktowanie i tak jak pan tu przywołał, mówiąc o pewnych, nazwijmy to, oficerach, jest niepoważne. Rzeczywiście bardzo brutalna krytyka była zawsze kierowana ze strony tych wojskowych i tych polityków, którzy znani są z prorosyjskich sympatii. Tak rzeczywiście było. Pamiętam, że jeden z takich materiałów na samym początku, gdy w ogóle walczyłem o powstanie Wojsk Obrony Terytorialnej, gdy sprzeciwy ze strony Pałacu Prezydenckiego były bardzo ostro stawiane w tej kwestii, formułowano wręcz zarzuty, że nie wolno tworzyć Wojsk Obrony Terytorialnej, bo to może wywołać zaniepokojenie ze strony rosyjskiej. I to było podstawowym takim argumentem. Zresztą tam chodziło nie tylko o kwestie wojsk obrony terytorialnej, chodziło też o coś, co zostało zrealizowane, już na szczęście nie jest podnoszone w tej krytyce, która mnie dotyka. Chodziło o przesunięcie wojsk operacyjnych na wschód. Przypomnijmy, że gdy przyszedłem do Ministerstwa Obrony w końcu 2015 roku, główne zgrupowanie polskich wojsk się koncentrowało wokół Wrocławia i Berlina. Także to granica zachodnia była najlepiej i najskuteczniej strzeżona, tak jakbyśmy mieli naszą krwią, siłą i potencjałem oddawać spokojnie większą część Polski, za to bronić do ostatniego żołnierza Berlina. Tak to wyglądało w tamtym czasie. No, dzisiaj już jest inaczej. Mam nadzieję, że ta linia, która koncentruje nasze wysiłki wokół czy przesmyku Suwalskiego, czy generalnie rzecz biorąc, czy Bramy Brzeskiej, czyli frontu, potencjalnego frontu wschodniego, mam nadzieję, że jest utrzymana, ale problem Wojsk Obrony Terytorialnej był częścią i jest częścią tej samej dyskusji, czyli dyskusji, czy polskie wojsko ma w ogóle być przygotowane do działania na rzecz obrony ojczyzny. Przypominam, że to jest konstytucyjny obowiązek Wojska Polskiego. I póki
takie...
konstytucja nie zostanie w tej materii zmieniona, pamiętajmy, że to polskie wojsko, nie inne, tylko polskie, ma obowiązek strzec całości Rzeczpospolitej. Oczywiście korzystajmy. Jak najbardziej zrobiłem wiele, żeby były wojska sojusznicze na terenie polskim, skorzystajmy z pomocy sojuszników, ale to nie zmienia, nie zdejmuje odpowiedzialności z Wojska Polskiego za całość granic.
A czy pan minister widzi tutaj w tych dyskusjach, w tych argumentach, które zostały rzucane, takie pozostałości myślenia kolonialnego? Że zależymy od innych, że sami nie możemy nikogo obrażać chociażby tym, że będziemy się w stanie obronić.
Sowiecko-kolonialnego.
No tak.
Sowiecko-kolonialnego, choć oczywiście pan ma rację, że ono bywało przenoszone na relacje w stosunku do Niemiec czy do Unii Europejskiej. Tak, rzeczywiście ukształtowano pewnego rodzaju zespoły ludzkie, nie chcę powiedzieć kadrę, bo to przecież nie dotyczy i nigdy nie dotyczyło na szczęście całej kadry wojsk, zwłaszcza Korpusu Młodszych Oficerów, ale ukształtowano zespoły ludzkie, które ze względu na wygodnictwo, ze względu na różne inne rzeczy, którzy zakładali, że mają być tylko pomocnikami, mają być tylko dodatkiem do obcej siły i które upowszechniali takie stanowisko w Polsce. To jest przedziwne, dlatego że dzisiaj na świecie jest bardzo wiele państw, które są liczebnie niewielkie, a które kształtują swój potencjał militarny na takim poziomie i gwarantują sobie sami bezpieczeństwo. Oczywiście to jest złożony zespół działań polityczno-militarno-propagandowo-gospodarczych, prawda? No i takim wzorem oczywiście jest nie tylko Finlandia, ale także Izrael, Szwajcaria. No tych państw niewielkich, ale silnych swoim duchem i możliwościami militarnymi jest naprawdę bardzo wiele, więc my jako 40-milionowy naród naprawdę nie mamy żadnych podstaw do tego, żeby składać swój los wyłącznie w obce ręce. Mamy potencjał, który pozwala nam zagwarantować własną niepodległość, ba więcej, zagwarantować, wspierać niepodległość państw całej flanki wschodniej i rzeczywiście doprowadziliśmy do takiego stanu, że w ciągu tych 2 lat taką funkcję Polska zaczęła spełniać wobec innych państw. Nasze oddziały są w Rumunii, nasze oddziały są na Łotwie. Wspieramy całą flankę wschodnią.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Antoni Macierewicz był naszym gościem. Panie ministrze, dziękujemy, a przede wszystkim gratulujemy, że taki duch się stworzył, że ludzie do tej obrony terytorialnej idą, że chcą, że to jest dla nich powód do dumy.
Bardzo dziękuję, ale chcę od razu powiedzieć, przepraszam bardzo, ostatnie sekundy tego czasu wykorzystując, chcę bardzo jasno powiedzieć, że to jest duch polskiej młodzieży, który został podniesiony po tragedii smoleńskiej. To wtedy zaczęły powstawać organizacje proobronne, to wtedy środowiska młodzieżowe ruszyły, że tak powiem, do organizowania się celem obrony ojczyzny. My tylko wyciągnęliśmy ręce i stworzyliśmy ramy, formy prawno-organizacyjno-finansowo-polityczne, no i zmieniliśmy plany obronne Rzeczpospolitej. Mam nadzieję, że to nastawienie na samodzielność będzie utrzymywane i wzmacniane.
Dziękujemy bardzo. Minęła godzina 9:00. Przed nami 3:00 poranka.